Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Zapraszam do słuchania naszej audycji, audycji dla chorych. Dzisiaj program realizuje ojciec Grzegorz Moj. Już ojca powitałam prywatnie, ale też publicznie ojca powitam. Ojcze, witam serdecznie. I cieszę się, że ojciec będzie z nami w czasie audycji. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to bractwo więzienne, Samarytania. Ta audycja na temat bractwa, mówię ta, bo chodzi mi o audycję w Radiu Maryja, była już kilkakrotnie, bo wiem, że też w telewizji była ze dwa razy pewnie, a raz to na pewno. I zwykle, no niezwykle, ale zawsze, kiedy mówiliśmy o bractwie Samarytania, o bractwie więziennym, to była z nami pani Anna Strans, taka liderka, to może brzydkie słowo w stosunku do pani Anny, ale taka osoba, której bardzo zależało na bractwie i która przyczyniła się do powstania bractwa, która niestety zmarła nie tak dawno. Natomiast dzisiaj w studiu witam trzech panów, którzy kontynuują dzieło pani Anny. Pan Tadeusz Kuczun, który z panią Anną tu przyjeżdżał, więc już znany jest naszym radiosłuchaczom. Witam, panie Tadeuszu.
Szczęść Boże.
Pan witam Tadeusz serdecznie. Jest wiceprezesem Bractwa Więziennego Samarytania. Pan Przemysław Gorzelak, który jest prezesem.
Witam serdecznie.
Witam, panie Przemysławie. Pierwszy raz się widzimy. Pewnie? Czy nie? Czy już nie?
Pewno pierwszy raz. Tak. Na antenie na pewno.
Właśnie. I pan Tomasz Koncewicz, który jest członkiem Bractwa i czynnym, takim czynnym, aktywnym wolontariuszem Bractwa. Tak przynajmniej został pan zaprezentowany mi telefonicznie przez pana prezesa. Drodzy Państwo, zaczynamy może wobec tego nasze spotkanie i proponuję, żebyśmy powiedzieli troszeczkę o pani Annie, takie, żeby to ta audycja, chociaż początek, zamienił się w taki in memoriam pani Anny, bo jej śmierć była przynajmniej dla mnie tak nieoczekiwana. I chyba dla was
dla
też.
Nas wszystkich była bardzo
była to osoba w sile wieku przecież.
Tak, tak. Ania zmarła 28 września tego roku i było to dla nas całkowitym zaskoczeniem. Wszyscy, i pan Tadeusz, i pan Tomek, znamy Anię bardzo osobiście, od dawna, wiele lat razem współpracowaliśmy i nie wyobrażaliśmy sobie tak naprawdę, to minęło kilka miesięcy, nie wyobrażaliśmy sobie działalności
bez Anny.
Bez Anny. Tak, tak. Jej pomysłowość, jej wiara, duchowość, no bardzo nas wszystkich inspirowała, czasami przymuszała do pracy, mobilizowała, ale zawsze to było naprawdę z takim poczuciem dobrze spełnionego ewangelizacyjnego obowiązku, który no, przynosił ogromne efekty i dobro. Tych inicjatyw, które Ania wypromowała, jest całe mnóstwo. Dzisiaj tutaj przyniosłem nawet jedno z jej dzieł, to jest płyta, która została wydana no niedawno, tydzień temu zeszła z produkcji i no, to jest ostatnie dzieło, które byliśmy jej winni, które doprowadziliśmy do końca przy udziale rodziny pani Anny, Dominika, jej syna, ojca, Patryka i innych współpracowników. Więc to jest coś, co dla mnie jest teraz takim ostatnim jakby akcentem tego.
Tak, to mówił prezes Bractwa Więziennego, pan Przemysław Gorzelak, a panie Tadeuszu, pan był bardzo związany z Anną, bo przyjeżdżał pan zawsze z nią na audycję.
Dziękuję, siostro Barbaro, za te słowa. Rzeczywiście, językiem biblijnym mówiąc, to za bardzo nie chcę mówić była, bo ona jest w nas, jest na pewno w tym miejscu, na które zasłużyła. I chcę powiedzieć, ta dzielna niewiasta promieniowała miłością, zwłaszcza do miejsc, które są zakratowane. Ci ludzie, czasami biedni, czasami pogubieni, wołają o kromkę miłości. Ania świętej pamięci dawała, myślę, że i bochenek chleba tej Bożej miłości i człowieka. Co chcę powiedzieć, że Ania świętej pamięci nie znała zmęczenia, zwłaszcza na początku, jak bractwo więzienne zaczęło funkcjonować w służbie Boga i bliźniego, to i 200, ponad 200 kilometrów jeździliśmy do różnych więzień. W zasadzie gdziekolwiek pojawiło się pragnienie spotkania, bo też bracia osadzeni i siostry osadzone tam potrafią zobaczyć, żeby to nieskromnie nie zabrzmiało, i podzielić się. Różne mają sposoby, czy to list, czy czasami inna forma komunikacji. I gdziekolwiek było zapotrzebowanie duchowe, myśmy jeździli. Nie było zmęczenia w przypadku Ani świętej pamięci. Nie było, że ja nie mam czasu, a co mogę powiedzieć, bo tyle lat pracowaliśmy w tej zakratowanej winnicy Pana. Wzorowa żona, wspaniała matka, i też jako dziadek chcę powiedzieć, no, mogłem brać przykład i brać przykład, jak jako babcia się sprawdzała w tej rzeczywistości. Czyli, proszę Państwa, bracia i siostry, ja nie powiem, że straciliśmy w wymiarze ludzkim na pewno, ale w wymiarze Bożym, bo Boże plany, Boże decyzje są dla nas nie do końca zrozumiałe, ale cokolwiek czyni Bóg, jest dobre. I tak jak Hiob możemy powiedzieć, zabij mnie, Panie Boże, a będę Ci ufał. Także na pewno też mamy wsparcie, bo nie sądzę, że ta dzielna niewiasta mogłaby zapomnieć o tym ciele.
No, na pewno. Ja też pozwolę sobie na taką osobistą, może osobiste wspomnienie o Pani Annie. Tak mnie zachwycała takim promieniowaniem, takim czystym promieniowaniem ewangelicznym. Tak zwyczajnie mówiła, bo człowiek, no, tak jest blisko Boga, przynajmniej ma taką nadzieję, ale ja przynajmniej nie mam łatwości takiej wypowiedzi, prawda? Ona natomiast wypowiadała się w sposób taki zupełnie naturalny o Panu Bogu, o swoich relacjach, o swoich potrzebach nawet. A też kiedyś, kiedy po audycji siedzieliśmy, jakąś herbatkę piliśmy, była chwila czasu na rozmowy, chociaż nie zawsze tak bywa. I ona opowiedziała mi takie doświadczenie ze swojego życia. Też jestem osobą mocno jakoś tak zajętą, która zaniedbuje różne sprawy, może takie codzienne. I ona mi powiedziała coś, taką sytuację, że jej sąsiadka, nie wiem czy więcej, czy jedna, przynosi jej ciasto na jakieś święto i mówi: Aniu, upiekłam dla ciebie ciasto, bo ty zajmujesz się innymi sprawami. I to dla mnie było takie cudowne pokazanie, że w tym swoim środowisku można tworzyć takie połączenia, takie nici, że ludzie widzą, że ty jesteś od tego, mówię bardzo potocznie, ty jesteś od tego, a ja od tego. Jeżeli ty to robisz, ja nie jestem w stanie tego robić, to ja ci pomogę może w sprawach takich codziennych. Prawda?
Tak
mnie to zachwyciło, że tak można. I to taki jest przykład też może dla nas, dla też radiosłuchaczy, jeżeli widzimy, że ktoś jest może jakoś tak bardzo zajęty w jakichś sprawach tak zwanych ludzkich, prawda, czy sprawach bożych, że może nie dostaje mu czasu na tę codzienność, że może warto go wspomóc, może zakupy zrobić, a może coś upiec, a może właśnie. Bardzo mi się to podobało, może dlatego, że tak mi się wydawało, fajnie byłoby, jakby się ktoś znalazł koło mnie taki,
Ania tak. Potrafiła rzeczywiście łączyć niesamowitych ludzi ze sobą. Byli to ludzie, którzy pracowali na najwyższych stanowiskach, myślę, że także i państwowych, a na pewno samorządowych, ale łączyła też ludzi, którzy, do których wchodziła i którzy potrzebowali podstawowej opieki. Wszystkich łączyła ze wszystkimi. Ja pamiętam, na jednym z naszych spotkań był pan, który zajmuje się odbudową tak zwanych poniatówek. Mhm. Też znaleźliśmy powiązanie i potrzebę wzajemnej współpracy. To był jej niesamowity dar. Na każdym miejscu, w każdej sytuacji potrafiła powiedzieć o sobie, ale także i o potrzebach więźniów, ludzi, którzy wychodzą z więzienia i nie mają dokąd trafić. Tak. I to była jej wielki dar.
Czyżby wykorzystywała, mówiąc znowu potocznie, osoby, które opuszczają więzienia do właśnie prac remontowych, czy...
Nie, tak nie działało. Mhm. Przede wszystkim działaniem, które Ania wnosiła, to była ewangelizacja. Mhm. To było mówienie o Panu Bogu. Mówienie o tym, że Pan Bóg jest miłosierny i ma dla ciebie wspaniały plan, który możesz zrealizować.
No, miejmy nadzieję. Aha, pan Tomasz, tak, proszę bardzo.
Z widzenia mojego, bo ja byłem osadzonym, więc jak odbierałem jej jakby...
Poznał pan panią Annę jeszcze w zakładzie,
tak? Więc ujęła mnie takim właśnie podejściem do tego osadzonego jako do człowieka, nie? Że ona potrafiła... Nie czuło się jakiejś wyższości jej, nie? Ona w relacjach takich rozmawiali, i kiedy się z nią rozmawiało, potrafiła na tej samej płaszczyźnie porozmawiać i to było piękne, że traktowała tych chłopaków, nas, jako może trochę niesfornych, niegrzecznych chłopców, ale jednak wartościowych i widziała człowieka w nas.
Widziała przyszłość przed wami.
Tak, i to było piękne w niej, że potrafiła właśnie jakby taką naturalnością okazać taką zwyczajną, taką matczyną opiekę. Mm-hmm. Ona interesowała się innymi, nie? I losy więźniów, ona wchodziła w to. Także czasami jak z nią rozmawiałem, nieraz ona lubiła mówić dość sporo, więc przez telefon nieraz aż gorący był, jak ona potrafiła mi opowiadać tam na temat jakiegoś tam osadzonego, który tam po prostu znała ich życie codzienne, jak to wygląda tam na wolności, jakie matroski, czy tam dzieci są, czy jest żona i tak dalej. Także to nie było tylko takie powierzchowne samo wejście jakby do więzienia, tylko jeszcze poza tym interesowała się losami tych więźniów. Nie? To było takie, mimo to, że byli trudni, bo nieraz trzeba było... wiadomo, pokonać jakby, bo nie każdy jest przyjemny w takim codziennym jakby obsowaniu, nie? I ja też byłem trudny zawsze człowiekiem, a mimo to ona potrafiła ze mną...
Słowne przeszkody,
tak,
prawda?
Potrafiła ze mną, mimo mojego jakiegoś, powiedzmy, gorszego humoru, i tak nie zrażała się tym, po prostu potrafiła nadal być tą samą osobą. To było piękne takie, z mojego punktu widzenia, nie? Za to jej dziękuję, że jej życie jakby wskazało, że są wartości, które warto walczyć. Tym bardziej, że kiedy dowiedziałem się, że ona ma niepełnosprawną córkę jeszcze i mówię, mogłaby powiedzieć sobie, okej, mam dziecko chore, więc zajmę się tylko tym i moją posługą będzie to, tak? Bo jednak dorosłym dzieckiem opiekować się przez tyle lat, jest to jakimś wyrzeczeniem. A ona jeszcze oprócz tego potrafiła robić coś dla innych gdzieś tam z zewnątrz rodziny. To podziwiam to do dzisiaj.
Wręcz Kasia jakoś uczestniczyła w tych jej, prawda? Tak. To też jest ważne, żeby wiedzieć. Tak?
Jeżeli mogę powiedzieć, ja byłem zbudowany, bo nie powiem, że często, ale może między często, a mniej często zabieraliśmy Kasię tam do samochodu. Tadeusz, czy zablokowałeś, żeby drzwi się nie otworzyły? To może jest troszeczkę takie, ale to była czułość wobec dziecka i odpowiedzialność, bo tak jak Tomek przed chwileczką, Tomku, wspomniałeś, troska zwłaszcza o dzieci, które wymagają szczególnej miłości, a tak było w przypadku Kasi, zawsze postawa Ani była budująca. Troska, czy zjadła, czy dobrze siedziała Kasia tak, jak powinno tu być. Tu bym troszeczkę, siostro Barbaro, zaprotestował. Siostro, mówisz bardzo ładnie, potrafisz wydobyć wszystkie elementy, które są potrzebne do audycji. Także tu, w tym, tylko w tym bym zaprotestował. I dziękuję, że jesteś, siostro Barbaro.
Dziękuję tutaj bym, bardzo.
Bóg zapłać. Tak, tu bym jeszcze chciał wspomnieć o tym wątku, to tak nieładnie brzmi, ale o tym charyzmacie Marty. Kiedy, bo oczywiście Maria i Marta, laboratorium wiary, też bym chciał troszeczkę wspomnieć i o tym martowaniu dla, nie tylko dla samych, którzy wyszli, bo był okres, kiedy mogliśmy w tych miejscach odosobnienia cesarskich, więzieniach przynosić paczki. Teraz jest troszeczkę inna sytuacja, no ale wiadomo, związana z czym. Zawsze była wielka troska Ani, gdzie można było tam i nie miała za wysokiej emerytury, ale zawsze dzieliła się tym swoim groszem, żeby no te dzieci, jak my to nazywamy, za kratkami, my nigdy nie mówimy niesforne. Tomuś, jesteście sforne dzieci, kochamy was.
Dobrze, zaraz będziemy o tym mówić, jakie to są dzieci. Drodzy państwo, rozmawiamy dzisiaj na temat Bractwa Więziennego, a na razie mówimy o twórczyni, tak?
Tak,
twórczyni,
mentorce,
tak, mentorce, tak, pomysłodawczyni Bractwa Więziennego Samarytania, pani Annie Strans, świętej pamięci niestety, która przed kilkoma miesiącami tak nagle zmarła. A przejdźmy teraz, dziękuję panu bardzo za to świadectwo. Pewnie byśmy wspominali różne sytuacje, które panowie, którzy byli na co dzień z panią Anną, więc na pewno mają dużo takich różnych pięknych wspomnień.
Odsyłamy do naszej strony, na której
właśnie,
wiele
tak.
tych wydarzeń jest opisanych, świadectw więźniów. To jest i na Facebooku można nas znaleźć pod nazwą Samarytania i jest strona dedykowana dla Bractwa Więziennego, więc tutaj
no właśnie, to jeszcze pod koniec audycji przypomnimy o stronie. Powiedzmy teraz o celach Bractwa, o głównych takich założeniach, panie prezesie.
Nasze stowarzyszenie miało jakby takie dwa okresy, w których rozwijało swoją działalność. Od 2004 roku do 2016 i potem po zmianach organizacyjnych do obecnego czasu. I te cele, które są wpisane do naszego statutu, tak naprawdę najpierw były realizowane w formie spontanicznej, w formie potrzeb, odpowiedzi na to, co się dzieje, co
dochodziło do was, tak?
Jakie potrzeby nas dochodziły.
Tak.
Pierwszą rzeczą to było wejście i posługa w więzieniach, bo tutaj przykład księdza Sikorskiego, który był twórcą Bractwa Więziennego na terenie Polski, no był podstawowy. I wchodzenie do więzień i spotykanie się z więźniami, niesienie im tak naprawdę prawdy ewangelicznej. Jesteście skazani, ale nie potępieni. To są te słowa, które papież Jan Paweł II skierował do więźniów w Płocku i te słowa chcieliśmy przede wszystkim zanieść właśnie do więzienia. Jakoś bardzo mocno u początków Bractwa też wybrzmiała ta prawda. Prawda, że byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. I to wezwanie to jest jakby podstawą działalności Bractwa Więziennego. Dlatego niesienie Ewangelii, przesłania Ewangelii wolności tak naprawdę, duchowej wolności, jest podstawą działalności i podstawowym celem działalności Bractwa.
Tak sobie myślę, panie prezesie, że prawdy ewangeliczne, ale poprzez obecność konkretnego człowieka, prawda? To nie gdzieś prawda ewangeliczna, która gdzieś płynie, prawda? Z głośników, ale wy chodziliście w sensie takim konkretnym, fizycznym, spotykaliście
dokładnie
się z tymi ludźmi.
Ten konkret polegał na tym, że po prostu weszliśmy już do
właśnie,
samego więzienia na początku.
Ważne, tak.
A potem, że byliśmy tam i staraliśmy się jakoś uprzyjemnić to spotkanie, czyli początkowo nawet mogliśmy tam mieć jakiś poczęstunek. Była rozmowa o bieżących sprawach. O
takie
tym,
ludzkie spotkanie po prostu.
Kim my jesteśmy i dlaczego my tu wchodzimy? A Ania była osobą, która mówiła o swoim życiu tak naprawdę. O swoich dzieciach, o tym, co robi. Tadeusz, gdy wchodził, mówił o swojej takiej duchowej drodze rozwoju i wspierał ich wszystkich. Więc to są takie sposoby po prostu spotkania z drugim człowiekiem, ale twarzą w twarz, nie poprzez jakiś wykład.
Nie z głośnika. Głośniki są jeszcze w celach? Tak, właśnie. Tak, są, tak?
Musi być.
No więc właśnie, to jest zupełnie inny przekaz, prawda? Kiedy przychodzą,
tym bardziej,
panie Tomaszu.
Że jest to, jak to nieraz bywa tak, że własna rodzina nie za bardzo bywa, że chce odwiedzić recydywistę.
Albo
który
nie
jest
wie, jak to odwiedzić, bo o czym gadać,
nie? Wie,
nie?
Dokładnie.
No właśnie.
I widzieć widok człowieka, który jest w cudzysłowie obcy i przychodzi... poświęca czas.
Jeszcze mówi o sobie?
Mówi o sobie. Samo wejście na teren jednostki trwa, nie?
Procedura odpowiednia.
Dokładnie,
tak.
To wszystko. Wejście, wyjście to przecież jest naprawdę dużo czasu. Samo spotkanie, powiedzmy, nie wiem, w zależności od tego, ale powiedzmy godzinę czasu, półtorej, ale wyjście, wejście, przeszukanie, to wszystko trwa. I teraz zastanawia się człowiek taki, który z mojego punktu widzenia, jak tam przebywałem, no więc mówię, no coś musi ich pchać.
Tak, coś
więcej.
Musi
to nie
być.
Może być tylko ludzkie jakieś takie, powiedzmy, zachcie bajka, że tak, tak powiem, ale to jest coś głębszego i widziałem to, właśnie widziałem w tej posłudze Bractwa to zaangażowanie, że to przypadek być nie może, bo ciężko jest kochać ludzi, a tym bardziej trudnych, prawda? Więc potrzeba jakiejś większej miłości niż tylko jakieś własne, powiedzmy, ambicje czy jakieś...
Tak, właśnie, realizacja swoich potrzeb
tylko.
To
się dało
wyczuć,
że dokładnie, że jednak popycha ich do tego coś więcej, nie? No.
To
oczywiście te tak, proszę. Dziękuję, panie Tomku.
Z jakiejś okazji, tak? Na przykład z okazji Bożego Narodzenia, jakieś spotkanie z rodzinami organizowaliśmy. Czy to była modlitwa za więźniów, czy to były inne okazje, jak Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. To były takie formalne okazje, w których były te spotkania trochę większe, szersze, ale codzienność tego spotkania, czyli cotygodniowe spotkania, no to wymagały niesamowitego samozaparcia i Tadeusz jest tutaj osobą, która w wyjątkowy sposób od samego początku wchodzi do więzień i towarzyszy więźniom.
Przemku, dziękuję, czy wyjątkowy?
Panie Tadeuszu, proszę zacząć mówić. My ocenimy, czy to jest wyjątkowe, czy nie.
Dobrze. Więc taką świecką amboną, bo też Christo Fidelis Laici, wielkiego proroka zwiadowic świętego Jana Pawła II Wielkiego, w zasadzie zobowiązywało każdego, żeby, i to ewangeliczne, jak Przemku wspomniałeś, byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie, może nie wszyscy mogą wejść, bo służba więzienna by nie dała sobie rady, jakby milion osób chciało wejść w to miejsce, ale widocznie Pan Bóg ma swoje kanały i tymi kanałami rzeczywiście działa. Jak mnie czasami pyta jakiś ksiądz, Tadeusz, dlaczego wchodzisz? Ja mówię, słuchaj, dobry ksiądz, ja nie wykluczam, że Pan Bóg tak chce. Nie wykluczam tego. Ja nie mam wątpliwości, że Anię do tego powołał. Ta cotygodniowa rzeczywiście nasza, no w miłości Boga i bliźniego w tym miejscu, tam przy Toruńskiej w Bydgoszczy co tydzień spotykaliśmy się i też jak Przemek powiedział, myśmy przynosili ciasteczka, kawę, bo tam jakieś Coca-Coli nie można było za bardzo, bo to był płyn, ale też trzeba oddać, że cesarstwo takim dobrym spojrzeniem i zgodą pozwoliło, żeby nawiązywać więź. I jak powiedzmy z Irlandii dzwonił niedawno do mnie brat Michał, no to Tadeusz, no, jak z Anią, to pięknie te ciasteczka nam tak smakowały, chociaż nie były wyszukane, nie wiem jak bardzo. Ale ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę na laboratorium wiary, prawda? Bo ani z rękoma nie wchodzimy pustymi, staramy się, żeby nie były puste, ale to laboratorium wiary, o którym powiedział wielki prorok Zwadowicz, święty Jan Paweł II, to co chcę podkreślić, bo to są miejsca tak zaminowane przez szatana, że bez modlitwy już nie wiem, do sześcianu czy do setnej potęgi, można by się nawet bać, chociaż myśmy się nie bali nigdy z Anią. Ale w tym laboratorium wiary Ania dzwoniła do wielu klasztorów i prosiła o modlitwę.
O modlitwę.
Tak, tam. Ja nie chcę powiedzmy wymienić kilku i tam jakiś nie wymienię, bo to byłoby niegodne z mojej strony. Także tutaj wielkie Bóg zapłać za to, że mieliśmy wsparcie u kapłanów diecezjalnych, u zakonników. Także to było wspaniałe i mieliśmy odwagę wchodzić. Bractwo więzienne, tak jak Tom, Przemku, wspomniałeś, oczywiście ksiądz Sikorski, założyciel i pierwsza, można by powiedzieć tak długo, to Bernardyna.
Była tutaj w tym studiu.
W telewizji Trwam,
ale
oczywiście.
Tu była u mnie w audycji, w naszej audycji na początku radia i ksiądz Sikorski, pani Bernardyna. I jakoś...
Cudowna niewiasta.
Tak, oczywiście.
Tak oddana osadzonym braciom i siostrom, że no i też nagrodzona przez wspaniałym dyplomem przez papieża.
Kiedy wspominasz Bernardynę, to oczywiście chcę powiedzieć, że była honorowym naszym członkiem, podobnie jak ksiądz Sikorski jest naszym honorowym członkiem, ale oni przygotowywali więźniów do bierzmowania, do przyjęcia sakramentów różnego rodzaju. I to jakby był taki początek bractwa i takiej formacyjnej działalności. Ta nasza działalność ma jakby takie dwa swoje jednak kroki. Pierwszy krok to jest wejście do więzienia, ale drugi krok to jest wejście jakby w sytuację życia tego wychodzącego człowieka, ich rodziny. Dlatego oprócz wszelkich działań dotyczących więzienia, jak na przykład zorganizowanie spotkań z ludźmi, którzy na przykład piszą wiersze, byłem zaskoczony, sam uczestniczyłem w takim spotkaniu, gdzie więźniowie sami włączyli się w tworzenie takiego jakby takiego przesłania, które było wierszowane przy pomocy osoby, która pisze wiersze. Śpiewa, wspólny śpiew, koncerty różnego rodzaju, przedstawienia teatralne. To wszystko było realizowane na terenie więzienia. Natomiast poza więzieniem były regularne spotkania w kościele, wyjścia tak zwane kulturalne, przepustki kulturalne, czyli przechadzanie się i poznawanie Bydgoszczy i spotkanie potem na terenie kościoła jezuitów. a także po wyjściu z więzienia pomoc materialna. I to jest ten drugi krok, druga rzeczywistość, której my też służymy. Mamy szansę i mamy współpracę na dzień dzisiejszy z siostrami albertynkami w Bydgoszczy oraz kościołem Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, które zabezpiecza od strony takiej bytowej potrzeby ludzi potrzebujących na tu i teraz. Ale też są przykłady takich sytuacji, w których pomagamy osobom, które no, próbują stanąć na własnych nogach, czy to gdzieś zamieszkać, czy założyć rodzinę, czy założyć własną firmę, jak niektórzy z naszych podopiecznych. Więc to jest dosyć szeroka działalność, ale skupiona przede wszystkim na przesłaniu, na tym świadectwie życia.
Tak, takie realistyczne spojrzenie na człowieka, prawda? Nie tylko od strony duchowej, wiadomo, że to jest podstawa człowieczeństwa, ale też zauważenie, że ten człowiek wychodzi z zakładu karnego i co z nim. Tak?
I potrzebuje tak zwanej śluzy resocjalizacyjnej, w której tak jeszcze pod pewnymi warunkami, pod pewną opieką, ale już stawia własne kroki. Jest to, wydaje się,
idea. I też te relacje rodzinne pewnie. Ja myślę, że dla rodziny, która może, tak jak pan Tomek mówi, że nieraz zostawia tego swojego bliskiego osadzonego, bo ja już mówię tak pozytywnie, że nie wie jak, prawda? Że może on powinien to odpokutować i tak dalej. I zauważenie przez rodzinę, że są ludzie postronni, obcy, którzy widzą wartość w tym moim bliskim, może też pomóc rodzinie, prawda?
Tak,
przyjąć człowieka po wyjściu.
Praca z rodziną to jest coś bardzo istotnego i bardzo dostępnego dla nas jako Bractwa Więziennego, bo jeżeli tylko możemy spotkać się z żoną, z dziećmi tego więźnia, który jeszcze jest w więzieniu, albo w ogóle już potem zaprosić ich na wspólną pielgrzymkę, wspólny wyjazd, wspólną modlitwę, no to jest właśnie to konieczne łączenie i stwarzanie dobrego miejsca do życia dla wychodzącego z więzienia człowieka.
Mieć nadzieję, że ten człowiek osadzony w zakładzie karnym będzie jakiś czas, a potem powinien wrócić do życia, do swojego środowiska.
Stąd trzeba współpraca to widzieć, na przykład z uczeniami bydgoskimi, którym bractwo, a tak naprawdę Ania Stranc zawiązała, czy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, czy z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą, gdzie mieliśmy nawet taką bliską współpracę, że razem robiliśmy konferencje naukowe na temat alternatywnych metod resocjalizacji, więc to jest taka szeroka działalność, a już nie można pominąć działalności wydawniczej, którą
mówiliśmy,
ale także i jest jeszcze kilka książek, które wydaliśmy.
Ania opowiadała o tym, o pani Anna, to tak sobie mówię familiarnie Ania, ale że bliska osoba do bliskiej, tak się jakoś mówi. Mówiła o tych listach za krat. Czy one w końcu się ukazały, tak?
Tutaj mamy książkę, listy za krat do Jana Pawła II. To jest pomysł taki, że więźniowie w więzieniu mają i do nich dociera nauczanie Jana Pawła II, docierało. I to nauczanie miało konkretny wpływ na ich życie. I to jest świadectwo ludzi, którzy przeżyli swoje zniewolenie, dostali światło nauczania Jana Pawła II i widząc w nim świadka życia Bożego, sami przemienili się, sami doświadczyli tej ostatecznie wolności duchowej, którą dają te słowa. Więc to jest wydana książka w zeszłym roku, natomiast w tym roku, jak już mówiłem, jest dostępny już audiobook na płycie.
Tak, panie Tadeuszu, zdaje się, że pan chciał na temat tego wydawnictwa coś tutaj dodać, tak?
Tak, odpowiadam.
Tak, proszę.
W którymś momencie Ania wspomniała, że warto by tę Bożą muzę, która nawet kraty nie potrafią gdzieś tam stłamsić, żeby ukazać dzieło nawrócenia braci i sióstr osadzonych, bo to są bracia i siostry osadzone, żeby dać świadectwo tego nawrócenia, bo to jest głównym zadaniem bractwa więziennego, byśmy to, co zaginęło, jak mówi Pismo Święte, z domu Izraela, żeby wróciło do Jezusa i do Maryi. Dlatego było mnóstwo prac, oczywiście nie wszystkie nadawałyby się do wydrukowania. Staraliśmy się to w sposób bardzo Bożo selekcyjny i w miłości bliźniego uczynić, bo wiadomo, możliwości nie były nieograniczone, a poza tym nie wszystko nadaje się mimo gorącej wiary do publikowania. I mimo, że już to był okres taki trudniejszy, ja nie zdawałem sobie sprawy, kiedy czasami po 2 godziny rozmawialiśmy telefonicznie, co należy zmienić, coś, co jest dla chwały Bożej.
Pamiętam, że ten proces korekty, on jednak trwał, prawda? Tak, pamiętam rozmowy z panią Anią na ten temat.
I to, powiem szczerze, nie będę wymieniał takich trudności typu, bo wiadomo, prawo i obowiązuje w więzieniu wszystkich, nas obowiązuje co boskie i co cesarskie trzeba. I tam ta dyplomacja Ani z cesarstwem była bardzo, bardzo żywa, aktywna, naprawdę.
Panie Tadeuszu, przepraszam, bo używa pan już po raz kolejny pojęcia cesarstwo. Co pan ma na myśli?
No co mamy oddać Bogu, oddajemy Bogu i cesarzowi, co cesarskie to.
Ale tu w tym konkretnym przypadku, o czym pan
no,
myśli?
No, więzienia
o
są.
O administracji?
Nie, ja tak bym nie chciał powiedzieć. Ja chcę powiedzieć, że to jest domena, wiadomo, działalności każdej struktury państwowej i my oczywiście, co boskie wypełniamy i co cesarskie.
Książka została wydana także przy współudziale zarządu więziennictwa i naszej tutaj dyrekcji okręgowej więziennictwa. Dlatego też pewno o tym mówimy, że chodzi o uzgodnienie pewnej redakcji tego wydania.
Pan Tadeusz tu ma swoje zdanie.
To znaczy
bardzo.
Ja chcę powiedzieć, oczywiście była przyjazna ze strony dyrekcji więziennictwa, atmosfera, bo też, żeby więźniowie mogli ubogacić swoimi, nawet mogę powiedzieć, dziełami, bo niektóre to są rzeczywiście perełki od strony Ars Poetica, wiara i Ars Poetica, także naprawdę to są często jako filolog mogę powiedzieć, że każdy czytelnik nie przejdzie obojętnie, ale zyska bardzo dużo. Oczywiście z tej racji, że jesteśmy w tych dwóch rzeczywistościach, Bożej i tej, która jest, i dyplomacja Ani, bo Watykan ma też dyplomację i pięknie, wiele rzeczy udało się zrobić. I Ania rzeczywiście miała wielki talent, by te wszystkie trudności pięknie załagodzić, jeżeli coś było, jeżeli nie było do końca zrozumienia, ale zawsze była dobra wola z każdej strony i to jest piękne.
Tak. Drodzy moi goście, powinniśmy właściwie już oddać głos radiosłuchaczom. Nie wypowiemy wszystkiego tutaj, tego co byśmy chcieli, wiadomo, ale nasz kontakt też w audycji jest taki, znaczy chcielibyśmy bardzo, żeby w tej audycji audycji również zabrali głos radiosłuchacze. Tu mamy również dwa telefony, które panowie podali mi w trakcie audycji do panów,
które pokazują, że tak jakby rzeczywistość na dzień dzisiejszy wejścia do więzień, bo nie ma możliwości wchodzenia bezpośrednio do więzień. Natomiast panowie, którzy zgodzili się wziąć udział w naszej audycji, mają spore doświadczenie w obecności na terenie więzienia Fordonu i Potulic, a także obecnie też opiekują się więźniami korespondencyjnie.
Aha, dobrze. Zobaczymy, czy ojciec już się połączył z jednym z panów. To zobaczymy. Halo?
Halo, halo.
Witamy. Jeden i drugi pan już jest na antenie z nami. Pan Artur, tak? Pan Artur?
Tak, tak, niech będzie pan Chrystus, z tej strony Artur.
Tak, witamy panie Arturze i pan Krzysztof Michalski.
Tak, to ja.
A pan Artur Wieland.
Tak. Tak, Artur Wieland.
Tak. Proszę panów, słuchali państwo naszej audycji? Do tej?
Oczywiście.
Państwo, panowie, czy słuchali, tak?
W tej chwili nie słuchałem, przepraszam, ale
aha.
Taki.
Czy mówimy o bractwie, to ja przypomnę, tak. Mówimy o bractwie więziennym. Co panowie chcieliby na temat bractwa tutaj może, nie powiem dodać, dlatego że jeden z panów nie słuchał, ale może pan, który słuchał, czym chciałby jakoś tak rozszerzyć może naszą rozmowę?
Witam wszystkich serdecznie. Jeszcze raz niech będzie powołany Jezus Chrystus, z tej strony Artur Wieland. Rozmowa, oczywiście tę audycję słuchałem, przepiękne słowa. Tak sobie pomyślałem, czy mogę może dodać jakąś historię też o Ani,
Proszę bardzo, będę mógł to powiedzieć.
Przyszła mi taka historia, ja w tej chwili już oczywiście należę tutaj do Bractwa Więziennego Samarytanie. Posługuję też w zakładzie karnym w Potulicach, ale to o tym za chwilę, bo przedtem była Ania. Pewnego dnia kiedyś po prostu powiedziałam sobie: Panie Boże, daj mi pracę, a może w więzieniu? I w moim życiu właśnie pojawiła się Ania. Ania jakby opowiedziała mi o życiu więziennym, o tym, jak to wygląda z jej perspektywy, jak jeżdżą, jak posługują, jak to wszystko po prostu od podstaw wygląda. I pewnego dnia zabrała mnie do zakładu karnego w Koronowie. Nie zapomnę tego, bo to też jest takim fundamentem i podstawą do mojego dzisiejszego działania. Ja nazwę to jakby, to był taki efekt domina. Kiedy Ania tam poszliśmy, zabrała nas, bardzo obserwowałem ją, w jaki sposób to prowadzi, w jaki sposób ona to widzi swoimi oczami. Chciałem to po prostu wchłonąć, bo to wydawało mi się ciekawe. I wtedy pamiętam, Ania, ona miała coś takiego w sobie, że dużo mówiła, ale też potrafiła słuchać. I w pewnym momencie, takim przełomowym dla mnie, niby nic, wzięła gitarę i zaczęła grać. I pamiętam pierwszą piosenkę, jaką właśnie zagrała, to była piosenka Taki mały, taki duży może świętym być. Pomyślałem sobie...
Właściwie piosenka dziecinna, prawda?
Ale
jaka treść, tak.
Dokładnie. I ja sobie pomyślałem, ale taka piosenka w tym miejscu, i ja wtedy zrozumiałem, że to jest właśnie serce dziecka, serce Ani, które po prostu dało wszystko. W tym było wszystko. A później to pytanie, tak naprawdę, kiedy ona podchodziła, mówi: co u ciebie słychać? I to było chyba najważniejsze. I to jest taki jakby fundament tego...
Podchodziła do osób osadzonych, rozumiem, tak?
Dokładnie tak właśnie. I teraz może przejdę też do zakładu karnego Potulice, bo tutaj nas jest ośmiu panów, którzy posługujemy. I tak się jakoś podziało, że właśnie przez to serce naszej Ani, przez to wszystko, co się stworzyło, my już jesteśmy wspólnie w Bractwie Więziennym Samarytanie i już jakby posługujemy wspólnie. Natomiast to, co Ania wprowadziła, ja wprowadziłem też tutaj i mogłem w zakładzie karnym właśnie w Potulicach. Takim pytaniem, wiadomo, pracujemy na bazie Pisma Świętego, pracujemy z modlitwą, różaniec, wiadomo też i wszelkie inne modlitwy, ale bardzo często takie pytanie właśnie: co u ciebie słychać?
Potem zwyczajne pytanie, takie ludzkie odniesienie.
I odniosę się do jeszcze jednej rzeczy, bardzo ważnej. Listy Zakrad do świętego Jana Pawła II. I tutaj wydaje mi się, że jest to odpowiedź więźniów. To, co zaniosła Ania, to, co wszczepiła we mnie i pewnie w mnóstwo osób, które wprowadziła do tych więzień, to teraz więźniowie, teraz ci ludzie tam, którzy są, myślę, że odpisali. Te listy za krat to jest ta odpowiedź, to pytanie. Taki mały, taki duży może świętym być i co u ciebie słychać? Mm-hmm. Chciałam to bardzo podkreślić. To jest bardzo, bardzo ważne, co Ania zrobiła. To jest niesamowite.
Dziękuję, panie Arturze, ponieważ czas nas, wiadomo, audycja ma określone ramy. Oddamy teraz głos panu Krzysztofowi. Panie Krzysztofie?
Tak. Jestem cały czas na foni, że tak powiem.
Tak.
Cieszę się bardzo, że mogę po prostu powiedzieć parę słów o Ani. Bo moja historia, że tak powiem, współpracy z Anią i poprzez nią z osadzonymi wzięła się po prostu z takiego mojego pragnienia, które wyrosło z posługi bezdomnym w schronisku świętego brata Alberta w Inowrocławiu. I tam się zorientowałem, że bardzo wielu tych osób, które tam są, to są, no byli więźniowie. I gdzieś około 8 lat temu powstała Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej. Powstał pomysł, żeby ewangelizować też w więzieniach. I tu się pojawiła, że tak powiem, taka pomoc ze strony właśnie Ani. I ja byłem po prostu, mogę powiedzieć, oszołomiony jej i wiedzą, i sposobem działania. Ja mogę powiedzieć osobiście, jestem trochę taki nieśmiały i nie w tych sprawach administracyjnych. Ona umiała to doskonale wszystko zorganizować, pomóc. Była taką naprawdę, miała dar pomocy, dar niesienia pomocy, o którym mówi też święty Paweł w liście do Koryntian. I to było wspaniałe. I z tego się wzięła nasza posługa ewangelizacji. Oczywiście modlitwa ze Słowem Bożym, Eucharystia. I ja powiem tak, ja wychodząc z takiej spotkania z osadzonymi, czułem się jak najszczęśliwszy człowiek na ziemi. I było nas tak parę osób. Systematycznie co miesiąc chodziliśmy do zakładu karnego w Fordonie. I tutaj mówię, Ania była gotowa na każdą pomoc. Jak były jakieś trudności, wystarczył telefon i już się okazywało, że miała zjednanych wiele serc w administracji też więziennej i to nam otwierało wiele drogi. Miałem też osobiste spotkania z nią, gdzie uczyliśmy się, że tak powiem, pieśni ewangelizacyjnych. I to było...
Tego warsztatu,
który można dotrzeć do więźniów.
Tak.
I ja powiem tak, ja miałem tak zawsze ogromną taką satysfakcję. Mówię tu szczególnie o osadzonych w Fordonie, gdzie po takich naszych modlitwie, rozmowach, świadectwach dwie, czasami trzy osoby szły do spowiedzi. Mm-hmm. I potem zawsze była Eucharystia. I to było takie wspaniałe ukoronowanie, że tak powiem, tych spotkań.
Tak.
I też chcę powiedzieć, że bardzo dużo szkody zrobiła niestety ta pandemia, bo zabrakło relacji. Ewangelizować nie można. Można powiedzieć, nie można tak być skutecznym bez relacji po prostu. Czyli po prostu jest potrzebna obecność. I tego po prostu brakuje. Ania była doskonałym właśnie takim człowiekiem, który organizował tą obecność.
Tak,
to było niesłychane.
Bardzo, panie Krzysztofie i panie Arturze. Mhm. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pewnie się jeszcze spotkamy przy jakiejś następnej audycji, bo to piękne doświadczenia panowie mają i warto byłoby to wykorzystać. A chciałabym teraz, więc dziękuję panu jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli słyszą nas jacyś więźniowie, to warto, żeby może odpowiedzieli na to tutaj nasze jakby pragnienie
właśnie podać
wspólnego spotkania. Tak.
Tak,
ale ja mówię tutaj o listownym już. Bardziej niż, bo nie ma możliwości zadzwonienia bezpośrednio do nas. nas o tej porze, ale kierujemy takie słowo naprawdę zaproszenia do tego, żeby napisać do nas, żeby utrzymywać z nami kontakt, a jak będziemy mogli wchodzić, to żeby dalej ta nasza relacja, o której mówił,
żeby trwała, tak.
Żeby trwała.
Ja mówiąc o telefonach, bardziej myślałam o tej audycji, bo każdy myśli o swoim dziele, prawda? A więc ja panowie bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast ja podam szybko telefony, może jeszcze ktoś zatelefonuje. 56 655 23 55 i drugi telefon 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. Już mamy telefon, to odbieramy. Halo?
Wyłączę już. Dziękuję tak. bardzo.
Słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Barbara ze Świdnika.
Witamy panią.
Bardzo lubię pani program, muszę powiedzieć. Bardzo mnie wzrusza. A wzrusza mnie dlatego, że tak jak słucham tych panów, ja przeżywam strasznie. Bo mój syn trafił właśnie do zakładu karnego przez byłego mojego męża i przez jego rodzinę. Rok czasu siedział w więzieniu, miał rozdwojenie jaźni, w tym czasie miał atak. I jak was słucham o tej Bydgoszczy, to normalnie serce mi się kraje, a moje dziecko tam siedziało jak w noże. Tak jak panowie mówicie, ta pandemia dopiero w tamtym roku od czerwca, dopiero był ten zakład karny. Mogłam mieć dużo czasu, czekałam na odwiedziny z synem. Pierwszy raz w życiu miałam do czynienia z sądem i z więzieniem. I moje dziecko po studiach, które w stanie wojennym zdawało maturę w Świdniku. Studia skończył psychologię na MCS-ie. Obychowywał młodych ludzi, właśnie takich biednych ludzi. On strasznie kochał swoją pracę. Dzisiaj rok czasu, ale teraz dopiero po roku czasu, dzięki Bogu, jest w cudownym miejscu świętego Antoniego i dziękuję Panu Bogu za to wszystko. Dziękuję jako matka.
Proszę pani, już... halo,
tak,
proszę pani, tu mamy dla pani prezent właściwie, gdyby ojciec zechciał zapisać pani telefon.
Dziękuję pani Barbara, ja też jestem Barbara.
Tak, dziękuję, witam pani Barbaro.
Dziękuję pani za pani piękne programy.
Pani Barbaro, halo, bo
tak,
czas
słucham,
nam ucieka.
Słucham, cały czas słucham.
Czas nam ucieka, chcielibyśmy
ja
jakoś skonkretyzować.
Barbara, tak.
Gdy ojciec Grzegorz odpisze pani telefon, ja do pani zatelefonuję,
bardzo
zobaczymy
proszę,
jaki,
Barbara,
zobaczymy jaki
pani
adres.
Bardzo.
Halo?
Tak.
Bo chcę skończyć kwestię. Zobaczymy adres do pani, weźmiemy od pani adres i wyślemy pani na płytce listy do Jana Pawła II. Być może, że synowi to się jakoś tak, może syn odsłucha sobie, przesłucha sobie taką płytkę. A może pani, dobrze?
Teraz w takim cudownym miejscu, dzięki to panu.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie, pozdrawiamy bardzo i ojciec już odpisał telefon, więc ja na pewno się skontaktuję. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Dzień dobry, z tej strony Paweł Cwynar.
Och, Paweł Cwynar, witamy panie Pawle.
Tak, byłem kiedyś u państwa, byłem w audycji, współpracuję z Bractwem Więziennym, wspaniała ekipa, jestem dumny, to jest dla mnie honor i zaszczyt. Świętej pamięci pani Ania, wspaniała osoba, bardzo mi dużo w życiu pomogła. Obecnie mieszkam w Warszawie, tutaj pracuję, tu należę do zakonu rycerzy Jana Pawła II, ale wciąż współpracuję z Bractwem Więziennym, także serdecznie pozdrawiam. No, wróciłem właśnie z kościoła, włączyłem radio, usłyszałem, aż serce mi
mocniej
zabiło.
Panie Pawle, bardzo serdecznie pozdrawiamy pana i życzymy wszystkiego, co najlepsze.
Proszę, wszystkiego dobrego.
Proszę o jakiś kontakt jeszcze, bo może zrobimy za jakieś pół roku audycję też tutaj w tym gronie.
Bardzo chętnie, tak. Bardzo chętnie. Także...
To przez pana prezesa będziemy mieli kontakt z sobą.
Bardzo chętnie. Wszystkiego
tak,
dobrego. Z
tak,
Panem Bogiem.
Pozdrawiamy pana. Szczęść Boże, Boże na wszystko. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przepraszam, mam na imię Ewa, dzwonię z Polski Południowej. Chciałam się podzielić takim doświadczeniem. Miałam 17 lat, byłam w jednej grupie w wspólnocie religijnej. Tam stworzyliśmy taką pantomimę i tak się zdarzyło, że trafiliśmy na przedstawienie do aresztu śledczego. I powiem szczerze, że do tej pory nasze, moje doświadczenia, czy jakby myślenie o tym miejscu było takie standardowe, no, że jakby zasłużenie i...
No właśnie, dobrze, że pani kara, to mówi, tak.
I kara. Natomiast przekroczenie tej granicy, tego miejsca było niesamowite dla mnie. W momencie, a jeszcze jednej rzeczy bardzo ważnej powiem, bo po skończeniu przedstawienia ktoś mi powiedział z moich znajomych, że jakiś chłopak powtórzy moje imię, czy to jest na pewno Ewa. Ktoś mnie rozpoznał z osadzonych. I jedynie, może to był jakiś kolega ze szkoły, z podstawówki, jedyny jest, do dzisiaj zastanawiam się, bo się nie dowiedziałam
kto
do dzisiaj,
to
kto to był,
tak.
Kto to był, jakie, to, jakie było imię. Natomiast zauważyłam zachowania w naszym przedstawieniu, zaciekawienie, no i mnie też troszeczkę żartowali i się wygłupiali i tam jakieś były docinki różne, no reakcje były różne, zasłuchanie i brawa i jakby zadowolenie też. No ale miałam wtedy 17 lat, jakoś gdzieś tam mi to umknęło, zajmuję się zupełnie tym innym w życiu. Natomiast przypadkowo 3 lata temu trafiłam tam w zwyczajnej komisji wyborczej w wyborach parlamentarnych, po raz drugi za mury więzienne. I w momencie właśnie głosowania przychodzili więźniowie. No i oczywiście zachowywali się, no, można tak powiedzieć kolokwialnie, takie no, troszeczkę
prowokacyjne
odzyski, tak, takie nieraz jakieś takie docinki, a niektórzy tak zupełnie poważnie. I moje doświadczenie, to chcę powiedzieć, że to mnie nauczyło zupełnie inne spojrzenie na takiego człowieka, że to jest jakby taka maska, że jakby w pewnym sensie naprawdę to są bardzo nieszczęśliwi ludzie. I zupełnie może inaczej do tego podchodzę, do tych zachowań. Tak uśmiechnęłam się, nie skomentowałam pewnych zachowań, natomiast oczywiście, że był moment takiej emocji, tego strachu, ale patrzyłam się zupełnie, może przez to doświadczenie, jak miałam 17 lat, zupełnie inaczej. Te właśnie zachowania, czy takie nietypowe, czy nawet te docinki, czy różne takie reakcje ich, no, z różnych powodów byli osadzeni, tego ja nie wiem, popatrzyłam na to głębiej, że to naprawdę to jest taka ich reakcja na tą ich sytuację. I tak naprawdę to są nieszczęśliwi ludzie i zupełnie dzięki temu doświadczeniu tego występu, mając 17 lat, spojrzałam na to jako już prawie 50 wtedy letnia osoba, już na takie osoby.
I zobaczyła pani w nich ludzi po prostu.
Tak. Zupełnie innego człowieka, który tym swoim powierzchownością jakby reaguje na ten
coś zamaskować,
smutek.
Tak. Dziękuję pani bardzo. Pozwolimy może panu Tomkowi, żeby się do tego odniósł. Dziękuję pani serdecznie i pozdrawiam.
Dziękuję.
Panie Tomku.
No na pewno w jakiś sposób w więzieniu.
Te zachowania nieraz są takie prowokacyjne, takie maskujące, prawda, swoje bóle i tak.
No na pewno tak. No, jak to w więzieniu nie można okazywać słabości, tak? Jak człowiek okaże słabość w jakiś sposób, no to może nabawić się problemu, bo inni, którzy mogą być mniej wyrozumiali, że tak powiem, taką osobę często mogą psychicznie, czy w jakiejś innej...
Zniszczyć,
więc
oczywiście.
Oni nabierają takiego wtedy, takiej skorupy, tej takiej, jakby powiedzieć, no ktoś by powiedział, że lekkiego takiego no zachowanie niektórych może tak z zewnątrz dziwić i irytować nawet, ale tam są pewne inne
standardy. Ale to jest
standard.
Taki sposób bycia, żeby jakoś przetrwać, tak?
Dokładnie, no
właśnie.
Bo gdyby człowiek w takiej sytuacji tam miał przejmować się nadmiernie i myśleć o tym, gdzie ja jestem, dlaczego, to by psychicznie by się załamał, a tak poprzez taką sztuczną
maskę,
jakby maskę jakoś się tam motywuje, że jest twardy.
Twardziel wytrzymam.
Dokładnie, więc takie zachowania, ale w rzeczywistości no, swoje myślą każdy wewnątrz ma jakby serce i w jakiś sposób przychodzą takie chwile, gdzie to przemyślą. Ale na zewnątrz nie można tego okazywać, bo to jest takie środowisko, no nie tak. Oszukujmy się. A
panie
poza
Tomku,
tym
rozumiemy.
Człowiek, który jest osadzony w celi i wychodzi z niej po prostu na godzinę dziennie, a nagle znajduje się w środowisku, nie wiem, ładnych pań, które są pięknie poubierane, no to troszeczkę może mu palma odbić.
No, rozumiemy. Oczywiście. Drodzy Państwo, ale my musimy kończyć nasze spotkanie, drodzy Panowie. Niestety. Tak.
Dobrze, że mogliśmy o tym opowiadać.
Ja zapraszam na następne spotkanie za jakieś, no nie wiem, około roku może, tak?
Przyjmiemy każde zaproszenie.
Tak, dziękuję bardzo. Nawet nie mamy czasu na jakieś podsumowywanie. Zresztą co tu podsumowywać? Podziękuję tylko panom bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że Ania była z nami tutaj, w czasie tej audycji. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali tej audycji, którzy może, tak jak pani ostatnia nasza słuchaczka, pozbawili się może tego stereotypowego widzenia osób osadzonych, bo to nam chodzi, żeby widzieć
żeby
w osobach.
Żeby wrócili do społeczności, tak. A nie po to, żebyśmy ich zniszczyli w taki sposób, żeby już nie mogli się podnieść.
Właśnie. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy słuchali, którzy włączyli się ojcu Grzegorzowi za realizację, za bycie z nami, panom Arturowi i Krzysztofowi oczywiście, a w studiu naszym w czasie audycji byli pan Przemysław Gorzelak, prezes Bractwa Więziennego Samarytania, które ma swoją siedzibę w Bydgoszczy. Pan Tadeusz Kuczun, wiceprezes Bractwa oraz pan Tomasz Koncewicz, członek Bractwa.
Dziękuję
bardzo i wszystkiego, co najlepsze Państwu życzę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.